Michał Karnowski, dzień dobry. Witam w salonie dziennikarskim wspólnej audycji Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Teraz na antenie TVP Info i kilkunastu rozgłośni w całej Polsce. Witam gości. Dorota Łosiewicz, reprezentująca portal w polityce.pl. Witam
dzień
serdecznie.
Dobry, dzień dobry Państwu.
Maciej Pawlicki, reprezentujący tygodnik w sieci. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy, reprezentujący to pismo. I mecenas Marek Markiewicz, reprezentujący świat prawniczy i akademicki. Tak, panie mecenasie?
Witam najserdeczniej. Będziemy mówili pytanie, czy cały świat.
No właśnie, bo będziemy mówili między innymi o reformie sądownictwa, ale to za chwilę. Zacznijmy od wyborów we Francji. Widzę, że chociaż daleko, chociaż no nie dotyczy to polityki polskiej i to będzie dopiero pierwsza tura, to duże wśród nas pewnie i wśród widzów zainteresowanie, bo tam się chyba coś ważnego rozstrzyga. Jutro Francuzi głosują w pierwszej turze. Jest czterech głównych kandydatów. To ciekawa sytuacja, że jest za blisko, żeby powiedzieć, kto w ogóle wejdzie do drugiej tury. Sondaże nie są w stanie tego przewidzieć, a są to Marine Le Pen z Frontu Narodowego, François Fillon, centroprawicowi republikanie, Emmanuel Macron, centrolewica i Jean-Luc Mélenchon, lewica radykalna. Jak patrzycie na to, co się dzieje we Francji? Tam, ja mam takie poczucie i tak tu rozmawialiśmy, że tam coś się mieli, że Francuzi szukają jakiejś radykalnej recepty, a to radykalnie lewicowej, a to radykalnie no, takiej skrajnej, trochę prawicowej. Jakby coś nie działało w tej Piątej Republice? Dorota Łosiewicz.
Nie wiem, czy nie działa. Na pewno dzisiaj typować tych wyników nie sposób, ale na pewno też coś w tym społeczeństwie pękło, coś się zmieniło, ale to generalnie jest trend ogólnoświatowy. To znaczy wszędzie obserwujemy, wszędzie na świecie przewartościowanie tego, co było do tej pory. No, choćby wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych o tym świadczą. Widać wyraźnie, że Francuzi też szukają, wykończeni są już tą polityką multikulti. To nie zdało egzaminu. Teraz żyją tam w nieustannym napięciu, wciąż jakieś zamieszki na ulicach. Ostatnio w czwartek mieliśmy strzelaninę, zginęli policjanci. Także no, na pewno to społeczeństwo szuka odpowiedzi. Widać, że szuka ich w radykalnych kierunkach, tak? Bo albo lewica, albo skrajna prawica.
Zawsze takie, prawda? To taki ma trochę obraz. Jeżeli dotychczasowe elity zawodzą, to społeczeństwo szuka kogoś spoza elit. Tak było w Stanach Zjednoczonych, prawda?
Tak, ale jeśli
Maciej Pawlicki.
Jeśli powiemy sobie, że Francuzi mają w tej chwili dwa problemy. Jeden problem to jest właśnie to, o czym przed chwilą Dorota mówiła, czyli klęska politycznej poprawności, multikulti i tego wszystkiego, co im wmawiano, że jest ideałem, takim światem idealnym, który teraz zapanuje w Europie i będzie postępować wokół globu. No to drugim problemem jest też Unia Europejska. To znaczy boją się, rzeczywiście jedni patrzą z obawą, inni patrzą z nadzieją, że jeśli Marine Le Pen wygra, to będzie to oznaczało rzeczywiście, tak jak powiedział niedawno Farage, może oznaczać dalsze postępowanie rozsypywania się Unii. I można powiedzieć tak, jeżeli do drugiej tury przejdzie, Marine Le Pen zapewne przejdzie na pewno, ale jeśli razem z nią przejdzie ten taki marketingowy produkt, bankowiec Macron, który jest lewicowy, ale udaje centrystę, no to jest wielkie prawdopodobieństwo, że wygra Marine Le Pen. Natomiast jeśli przejdzie François Fillon, to z kolei prawdopodobnie on zostanie prezydentem i prawdopodobnie będziemy mieli kontynuację tylko w zmodyfikowanej formie tego, co jest. Pytanie, czy Francuzi, na ile Francuzi zdają sobie sprawę, że Houellebecq w swojej uległości miał przeraźliwie realistyczną wizję ogromnej części Francuzów, czyli uległości, to znaczy tego, że oni gotowi są na dalsze ustępowanie islamizacji kraju i że to jest to coś, co ich czeka, jeśli nie dokonają radykalnych ruchów i że taki radykalny ruch może być tylko w przypadku Le Pen, co budzi ogromne obawy ze względu na jej inne recepty, na przykład takie no, mocne rusofilstwo i właśnie antyunijność. W związku z czym wydaje mi się, że z punktu widzenia Polski najlepszym rozwiązaniem jest François Fillon mimo wszystko, ale może mieć duże kłopoty, żeby przejść do drugiej rundy.
Ksiądz Henryk Zieliński, ja wiem, że ksiądz się interesuje Francją.
Trochę interesuje się Francją. Francja mi kiedyś była bardzo bliska, potem miałem przerwę, przestałem jeździć do tego kraju. Teraz znowu zaczynam troszeczkę bardziej sympatyzować z tym krajem i przyglądam się temu, co się dzieje. To, co mnie zaskoczyło, to na przykład w połowie miesiąca po raz pierwszy organizacje, które zasadniczo działają na zapleczu, nie ujawniają się, wydały oficjalny komunikat we Francji, mianowicie 7 różnych lóż masońskich różnych obediencji wydało oficjalne stanowisko polecające, jak to twierdzą, 90 tysiącom członków tychże organizacji, żeby głosowały na kogokolwiek, byle nie na Marine Le Pen. To pokazuje, że w tej chwili jest sytuacja we Francji, wszystkie ręce na pokład. Sytuacja taka, gdzie czterech kandydatów ma mniej więcej równe szanse w tych wyborach, według mnie jest sytuacją, która chyba będzie jednak faworyzować panią Le Pen, że ona ma duże szanse. Na drugą turę praktycznie rzeczywiście ma pewność, ze względu na to, że ten elektorat prawicowy, on zwykle jest elektoratem lekko ukrytym, zwłaszcza wobec pewnej nagonki, która w Europie na prawicę jest. Natomiast jeżeli chodzi o obawy, ja też na początku miałem obawy na temat właśnie w związku z panią Le Pen, ze względu choćby na jej rusofilizm, czy też ze względu na takie mówienie w tej chwili o destrukcji Unii, o Francexicie, który dla nas nie byłby korzystny jako dla Polski. Natomiast wczoraj dostałem taką analizę, którą będziemy niedługo drukować, profesora Kazimierza Dadaka na temat studni Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Pamiętacie państwo?
Kompletnie wbrew prognozom.
Tak. Jak to, co to miało nie być w związku z tym, czego on nie powywraca? I okazuje się, że on w pewnym momencie, oczywiście
wtopił się.
Tak, wtopił się w pewien mainstream. Więc w związku z tym ja tak bardzo nie boję się wyboru pani Le Pen, nie dlatego, że nie boję się jej programu, ale ufam, że jej program nie będzie w tak radykalnej formie realizowany, jeżeli już.
Panie mecenasie, ale co takiego jest, o tym mówił Maciej Pawlicki, właśnie w Unii Europejskiej, że no nawet taki naród jak Francja, naród kierowniczy Unii Europejskiej, można powiedzieć, no, czuje się w tym gorsecie jakoś spętany, tak? Bo to chyba jest istota tego dążenia. Coś nie działa, tak?
Bo pokrzykiwał na innych. Miejcie swoje zasady, a my mamy fundusze i wyszło głupio, prawda? Czyli przywództwo jakieś moralne czy polityczne, straciliście szansę, żeby siedzieć cicho. Tak przecież do nas mówiono, nic z tego nie wyszło. Mamy teraz sytuację, kiedy czterech kandydatów od lewa do prawa ma identyczne szanse. To jest ciekawe zjawisko, dopiero rzadko w którym kraju to występuje i być może Macron jednak wygra, jeżeli dojdzie do drugiej tury. I zobaczymy, możemy się zakładać. Tu żadna prognoza nie jest do końca pewna. A trzecia rzecz, to jest niezwykle ciekawa, że ten kierunek, który doprowadził do uznania choinki za symbol czegoś, no, co absolutnie godzi w wolność człowieka, no ta droga też jest już trochę jakby zamknięta i myślę, że będziemy patrzeć na te wybory, to jedna rzecz chyba zostanie w historii. Nie to, kto wygra. Tylko słyszałem niedawno taką informację, że Facebook zaczął wielkie ogłoszenia prezentować przeciwko fejkom, przeciwko
fałszywym informacjom,
kiedy się ujawniło rzeczywiście zjawisko do tej pory niedostrzegane. Że można systemowo wpływać na wyborców i mówić, że ten jest rusofil, bo lubi filmik z babcią zawinien to z chustką na głowie, czyli pojawia się nowe zjawisko z kandydatów nijakich w istocie rzeczy, obywateli, na których można wpływać i robią to nie instytucje polityczne, ale instytucje medialne w istocie, o czym dopiero by to jest temat
też dyskusji. Dodajmy, że instytucje zagraniczne, bo Facebook jest instytucją francuską.
To, że się wiedzieliśmy o tym od dawna, już w czasie wyborów Mitterranda były takie sygnały o montowaniu reklam z ukrytym przekazem wizerunku kandydata na prezydenta. Ale teraz to już jest jawna informacja i temat do dyskusji
na
także
u nas. Rząd Niemiec na przykład planuje drakońskie kary za coś, co będzie właśnie przez organy państwowe uznane za fałszywego newsa. Albo mowę nienawiści, to jest bardzo szeroka kategoria. Ja bym się w ogóle bał takiej, znaczy wiem, że otwarta przestrzeń medialna niesie dużo ryzyk i dużo niebezpieczeństw, ale czy więcej nie niesie cenzura i kto tak naprawdę chce tu coś
ubrać? Kiedy do tego zabierają się Niemcy.
Kiedy Niemcy i kiedy to się na przykład próbuje uderzać w tych, którzy głoszą pewne wartości konserwatywne, prawda? Próbuje się ich postawić poza nawiasem tego, co
dopuszczamy. Dodajmy, że Francuzi też już wprowadzili cenzurę, na przykład w kwestii wypowiadania się na temat aborcji, czy...
Ciekawy w każdym razie okres przed nami.
Ja bym chciała tylko dorzucić jeszcze do tej dyskusji a propos ewentualnego kryzysu Unii Europejskiej, że on wcale w najbliższym czasie nie będzie związany z ewentualnym zwycięstwem Marine Le Pen, tylko z dyskusją, która prawdopodobnie w wakacje przetoczy się przez Parlament Europejski o karach finansowych nakładanych na Polskę czy na Węgry. I to będzie naprawdę duże zarzewie kryzysu, bo rzeczywiście realne jest to, że Parlament Europejski będzie chciał i Komisja Europejska będzie chciała Polskę przymusić do tych kar finansowych i do tego, żebyśmy wypili piwo, którego naważyła Angela Merkel. Merkel i to będzie naprawdę duży test dla Unii Europejskiej i nie wiem, jak się skończy.
Ciekawy okres, ciekawy okres generalnie w polityce międzynarodowej, bo przecież też wybory w Wielkiej Brytanii, pani premier May rozpisała, wybory w Niemczech we wrześniu bodajże, także ciekawy czas. A w Polsce do wyborów jeszcze trochę, ale niektórzy twierdzą, że jeden z byłych polskich premierów zaczął właśnie kampanię prezydencką. Zobaczmy, jak to wyglądało.
Dlaczego pociągiem, a zwykle samolotem do Warszawy?
No dobra dla mnie okazja, żeby przetestować pendolino, bo akurat z Gdańska do Warszawy nie miałem jeszcze okazji jechać, a czuję się jakoś współojcem.
Nie jesteśmy z tobą!
Należy się Donaldowi Tuskowi uznanie od obywateli. Warto je wyrazić, zwłaszcza dzisiaj, kiedy jest atakowany.
Ja przyjechałam, proszę panią, z Kujawsko-Pomorskiego, żeby powitać Donalda Tuska.
A dlaczego?
Dlatego, że został wybrany jako jedyny rodak nasz do Rady Europejskiej i uważam, że bardzo dobrze nas reprezentuje.
Halo, proszę przejście zrobić, dobrze? Troszkę szerzej. Szacunku troszkę.
Prezydent Europy, prezydent Polski.
Boże, jadę ze śmiechu do Stanów.
Jest pan zadowolony z tego, co się dzieje?
O co chodzi z tymi czerwonymi kartkami?
A to wchodu proszę wydać, bo ja jakby nie wiem. No to jest po prostu taki wyraz poparcia. No.
Uśmiechnęliśmy się wszyscy, gdy padło, że Donald Tusk zaskoczony. Chyba mamy takie poczucie, że to zaplanowane. No i rzeczywiście, czy to wyszło dobrze, tak bym zapytał. Czy ten wjazd Donalda Tuska, na razie skupmy się na tym wymiarze takim troszeczkę właśnie propagandowym, bo mam wrażenie, że tak chciano nam to, no, że to był ważny wymiar tego wydarzenia. No, trochę dziwni ludzie czasami przyszli. Wcale jak na Warszawę też ich nie było zbyt wielu. Mam takie poczucie, że większe tłumy można zgromadzić, gdy chodzi o pewne wydarzenia, które naprawdę ludzi poruszają. Czy to był wjazd takiego zbawcy opozycji? Czy to się udało? Maciej Pawlicki.
Wydaje mi się, że to miało mnóstwo elementów dosyć groteskowych. No te czerwone kartki pokazywane Donaldowi
Tuskowi. Co one znaczyły?
Ja nie wiem, czy oni nie wiedzą, co oni robią. To znaczy, jak to jakieś symboliczne było, że cały tłum pokazuje czerwoną kartkę Donaldowi Tuskowi
to
i nie wie, co robi.
To się przeniesie na boisko. Jako czerwona kartka właśnie, jako wyraz poparcia.
No właśnie.
Będzie
no,
nowy język dla
widzimy, że opozycji przeważnie wychodzi tak arebur, że chcą arebur, inaczej, wychodzi zupełnie co innego.
Precz z dyktaturą tak kobiet. Było. Tak, rzeczywiście. No trochę to tak wychodzi. Trochę to świadczy o stanie ducha i już nie mówię umysłu ludzi, którzy tam przybyli, no to pendolino też jest symboliczne. No mam nadzieję, że Donald Tusk zobaczył, jak fatalne rzeczy są w pendolino i posłuchał tego jadowitego głosu pani, która uprzykrza podróż pendolino. Ale mówiąc serio, to wydaje mi się, że to była oczywiście maskarada, czy też wiec zaaranżowany w nadziei, że znowu się da poruszyć tę energię. To znaczy, nie ma dobrego lidera opozycji, mamy Tuska, skoro jest, no to spróbujmy wykrzesać energię i spróbujmy sprawdzić, jak to zadziała. Wydaje mi się, że to zadziałało dość słabo, jak na ten moment, ale jednak ja absolutnie zgadzam się z tymi, którzy mówią, i ja mówiłem to zawsze, nie lekceważyłbym Donalda Tuska. To jest człowiek niesłychanie przez wiele lat skuteczny, tak, moim zdaniem najbardziej szkodliwy polityk w polskiej polityce,
dobrze, ale, to,
ale przez to groźny.
Ja powiem tak, ja tu się zgadzam. Znaczy, też mam poczucie, że to jest polityk, z którym na przykład Prawu i Sprawiedliwości trudniej byłoby wygrać w 2015 roku niż z Ewą Kopacz i może byłaby jakaś zmiana, ale pewnie w koalicji i tak dalej. Natomiast popatrzyłem też na te obrazki. No po pierwsze, ileś błędów przy tym wjeździe, które tutaj już wspomnieliście. Po drugie, ja nie miałem poczucia, że to przyjeżdża jakiś polityk głodny, świeży, mający coś do powiedzenia. Oczywiście może kontekst nie był najbardziej dla niego wygodny. Wieczorna konferencja, no to już jakaś mam wrażenie, że totalna wpadka w postaci źle wyglądającego, zmęczonego Tuska, który... No, to nie było.
Przypomnieliśmy sobie na pewno jedno. Przez 8 lat Donald Tusk był mistrzem od efektów specjalnych i wciąż jest i chce być mistrzem od efektów specjalnych.
Naprawdę to wyglądało jak mistrzowski efekt specjalny?
Nie, to znaczy, daj mi dokończyć, to nie wyglądało jak mistrzowski efekt specjalny, ale tak było pomyślane, dlatego że Donald Tusk sam zachęcił do tego tym swoim wpisem, już nie pamiętam, czy na Twitterze, na Facebooku, gdzie dokładnie rozpisał swój harmonogram pobytu w Polsce. Święta, prokuratura, urodziny. On to opublikował, to poszło w świat, powstała oddolna w cudzysłowie oddolna akcja witania Donalda Tuska, którą potem Ewa Kopacz nazwała spontanem, tak? Czyli te tłumy tam przechodziły niechcące i wpadły na dworzec, ale przez tydzień wcześniej nawoływane. Natomiast to było pomyślane jako efekt specjalny. To było pomyślane tak, że Donald Tusk liczył, że to fajnie wypali, że tłumy będą i miało szansę wypalić, gdyby nie te błędy, które popełnili organizatorzy spontanicznej wizyty.
A może to nie błędy, tylko trochę... Trochę taki błąd wynikający z tego, że Tusk działa tak, jak się działało kiedyś. No, nie przewidział, że na przykład w internecie pojawi się tyle materiałów troszeczkę odrapujących to wydarzenie z takiego telewizyjnego pudru. Bo gdybyśmy spojrzeli na media tradycyjne, to zgoda. To wjeżdża Tusk, show i tak dalej. Ale te limuzyny, które jadą za Tuskiem, no pokazali jednak internauci. Te kartki, które pojawiają się w memach.
Ewę Kopacz, która to szła kilka rzędów za Donaldem Tuskiem.
Jakże trafna uwaga, panie redaktorze. Bardzo bo dziękuję. Przecież z drugiej strony mógł przypłynąć
kajakiem. Pan mecenas jedyny się w tym programie umie odnaleźć i docenić.
Słucham uważnie, tak. Staram się odpowiadać. Mógł kajakiem przypłynąć. Mógł przypłynąć, przyjechać rowerem, a jednak wybrał dyskretną takie odniesienie do przyjazdu Piłsudskiego, prawda, pociągiem. I w tym sensie odwołuje się do tej części elektoratu, która lubi te efekty. Był żółty żonkiel, zapewne był jakiś element narodowy gdzieś z drugiej strony w klapie, a jak nie było, to nie będzie było. Mogło być przedmiotem komentarzy. A w efekcie najbardziej ciekawy był taki komentarz, że zgodził się zeznawać jako świadek. No to bardzo jako adwokat no jest ciekawe, bo to jest 5000 albo doprowadzenie przy pomocy policji dla innych świadków, takich normalnych, którzy nie są przewodniczącymi Rady Europejskiej. Ale z drugiej strony myślę, jak przereprezentowano go jako najważniejszą osobę w Europie, to taką tandetą to trochę trąciło, szczerze powiedziawszy. Ale z drugiej strony powiedzmy sobie, czy ktoś, kto mając możliwość przesłuchania go w Brukseli, w Sopocie, zaprasza go do centrum Warszawy przed świętami. Nie liczy się, że to się tak skończy. Śpiewem 100 lat pod prokuraturą.
Ale może to jest
jeden z najlepszych dowcipów, jakie słyszałem. 100 lat bez zawieszenia. To każdego trzeba pod prokuraturą tak żegnać.
Może to jest właśnie dowód, panie mecenasie, że i drodzy widzowie, na to, że Donald, że to przesłuchanie no, nie było elementem jakby jakichś prześladowań, nagonki, jakiegoś planu politycznego. No, tylko jest poważne śledztwo w sprawie poważnej, to znaczy podjęcia decyzji o współpracy SKW z FSB, z rosyjską służbą specjalną, ze służbą specjalną państwa totalitarnego, tak trzeba powiedzieć, agresywnego, no, bez wrogie. Odpowiednich zgód, na przykład ministra obrony narodowej. No tego dotyczy to śledztwo.
Ale niech ono dotyczy, ale ta cała sprawa przymyka przyjazd premiera na komisję w sprawie Amber Gold, tak szczerze powiedziawszy, która jest większym skandalem niż wszystkie wywiady świata razem wzięte, bo wtedy państwo było teoretyczne. Okazało się, że wszystkie służby podległe premierowi zawiodły. I w tej sprawie nie ma nic do powiedzenia.
Może nie przykrywa, tylko może chodzi o to, żeby każde kolejne przesłuchanie, prokuratorzy w każdej kolejnej sprawie mieli taką obawę, czy aby...
Co to będzie?
Tak, no nie tak. Pan ksiądz Henryk Zieliński.
Więc nie chodziło o to, żeby nie przesłuchiwać Donalda Tuska, zwłaszcza w charakterze świadka, bo to trzeba podkreślać, że był przesłuchiwany w charakterze świadka, a więc tutaj jakieś solidaryzowanie się ze świadkiem, no chyba po to, żeby miał odwagę mówić prawdę, bo jaki inny sens może mieć solidarność?
Czy to oznaczać wpływanie na świadka?
No, nie daj Boże, gdyby to było wpływanie na świadka. Natomiast rzeczywiście, ja tutaj się zgadzam z panem mecenasem, że tutaj obydwie strony sobie trochę strzeliły w kolano. Nie wiem, czy było potrzebne wzywanie Donalda Tuska do prokuratury tutaj, skoro jest taka praktyka, że różne osoby znaczące, czasami prokuratura przesłuchuje na miejscu.
Ale wie ksiądz, dlaczego tłumaczą? Znaczy, przypuszczam, że chodzi o tajne dokumenty, które są w kancelarii tajnej. Trudno jest je wieść do Sopotu czy do Brukseli. Na odległość można zrobić to w sprawach bardziej, mniej opartych na materiałach poufnych.
Być może, nie wiem tego. Natomiast rzeczywiście Donald Tusk zorganizował pewien teatrzyk na Dworcu Centralnym i w ogóle w Warszawie i myślę, że znowu, on zaczyna grać w tej chwili już zupełnie na siebie, nie razem z partią. Widać było pewne dystansowanie się Grzegorza Schetyny od tego wszystkiego.
To proszę księdza, zobaczmy to w komentarzach i zaraz wrócimy do dyskusji. Zobaczmy, jak to komentowano i zobaczmy samo przesłuchanie, to co mogliśmy zobaczyć.
Jeżeli współpraca rozpoczęła się w 2010 roku, to czy wtedy odbywała się bez pańskiej zgody i wiedzy?
W sprawach dotyczących samego śledztwa będę odpowiadał oczywiście prokuratorom, wybaczcie państwo, ale to nie jest domena publicznych debat kwestie prac służb specjalnych.
Jeśli chodzi o umowę, nie była w żaden sposób wymagana zgoda premiera. Była wymagana zgoda premiera na podjęcie współpracy, która jest elementem poprzedzającym podpisanie umowy.
Taka zgoda była?
W odpowiednim momencie była wydana.
Nie było takiej opinii, natomiast to jest drobne uchybienie formalne w mojej ocenie, bo taka opinia nie jest w ogóle wiążąca dla premiera.
Ale panie premierze, moja jasność. Była pańska opinia dla premiera, kiedy on podejmował decyzję w sprawie tej umowy, czy nie,
no, nie było?
Nie było żadnej zgody ministra obrony narodowej na podejmowanie jakiejkolwiek służby, jakiejkolwiek współpracy pomiędzy SKW a jakąkolwiek wrogą służbą.
Funkcjonariusze FSB mogli w sposób dosyć nieskrępowany wjeżdżać na teren służby kontrwywiadu wojskowego, właściwie niekontrolowani. To pana niepokoi?
Proszę pana, uważam, że się wyciąga jakieś głupoty, tak podejrzewam. Nie wiem na 100%, ale...
No, ale to nie byłaby głupota.
Że wjechali na parking, żeby nie wiem, odbyć rozmowy, bo się umówili. A czy inne samochody, które tam wjeżdżają codziennie, każdego dnia są kontrolowane?
Z całą pewnością.
To nie jest domena debaty publicznej. Mówi najważniejszy polityk, jak słyszeliśmy w Europie. Donald, dlaczego? Może powiedział, że nigdy żadnymi wywiadami nie miałem żadnych kontaktów. I to jest to,
ale
co może powiedzieć.
Sprawa jest poważna. Czy Donald Tusk teraz, w tym tygodniu zeznający jako świadek, może tutaj usłyszeć jakieś zarzuty?
Pewnie może, jest taki przepis o niedopełnieniu obowiązków. On jest tak jak z gumy. Każda księgowa czy każdy prezes spółdzielni produkcyjnej może podlegać takiej odpowiedzialności, a reszty są pełne.
Ale bo w ogóle
osób w absolutnie drobnych sprawach z tego
sprawy
typu.
Mamy przecież wojnę, agresję rosyjską na Gruzję. Potem mamy Smoleńsk. Widać gołym okiem, no wszyscy widzą, że Rosja się zbroi, że Rosja prowadzi działania agresywne, że jest państwem, no, jest pierwszym państwem na tej liście nam nieprzyjaznych, nie z naszej woli. I w tym momencie, najpierw, to zresztą nie wiadomo też w jakim trybie, ta współpraca zostaje zawiązana. Potem jest jakaś niejasna umowa, nieprzeprowadzona formalnie. No źle by się stało, gdybyśmy to wszystko utopili w takiej dyskusji o tym tylko i wyłącznie, jak to wypadło i jak to wpłynie na wynik. No, jest jakaś odpowiedzialność polityka, premiera wobec państwa polskiego.
No ale po to też to wszystko było zrobione, żebyśmy właśnie o tym mówili, czyli o tym show, a nie o istocie. A z tych wypowiedzi wynika, że istota jest bardzo zasadnicza, tak? Bardzo zasadnicza, czyli czy ta umowa była podpisana legalnie czy nielegalnie, czy państwo istniało teoretycznie, czy nie istniało teoretycznie. To znaczy, czy premier tego państwa interesował się w ogóle, to też łączy się z Amber Gold, pracą instytucji tego państwa.
Czy
to wszystko sobie działało po prostu sobie amuzą. Niektórzy ministrowie na OFE, ministrowie tamtego rządu, mówią o tym, że premier po prostu w ogóle nie był zainteresowany tym, co robili ministrowie, że jakieś reformy, jakieś to każdy sobie przeprowadzał we własnym zakresie. No efektami specjalnymi. No to przypomnieliśmy sobie, czym był zainteresowany przez 8 lat.
Nie pamiętam dzisiaj, że przerwał nagle swoją kadencję jako premiera, bo miał lepsze stanowisko. To znaczy co każdego polityka w Europie mogłoby
skompromitować. Ale pan się wróci na, być może jak będzie chciał, to wróci, skoro dostanie jeszcze lepsze w Polsce.
Bo jest groźny, gdyż apeluje do tej części elektoratu.
Chodzi mi o ten powracający ton, że Donald Tusk nic nie wiedział. To znaczy nic nie wiedział, grał, haratał w gałę i tam FSB krążyło i inne różne, że tak powiem, szatany działały, natomiast on nic nie wiedział. No tak nie było. Znaczy moim zdaniem to jest bardzo skuteczny polityk, który doskonale wiedział, co dzieje się w państwie i dawał na to przyzwolenie. Nie wiem, na ile w tym uczestniczył tak, żeby można mu postawić zarzuty karne. To oczywiście musi zostać zbadane, a jeśli tak się stało, to oczywiście nawet jemu, mówię nawet oczywiście w cudzysłowie, powinny zostać zarzuty karne postawione, ale taka narracja, że to był chłopina, który haratał w gałę, to naprawdę była bardzo forsowana przez długie lata, po czym się okazało, że nie, że to jest niesłychanie skuteczny gość, który zmieniał Polskę tak, żeby FSB robiła to, co chciała, niemieckie koncerny i parę innych dziwnych misiów.
Ciekawe, nie dajmy się zwieść. Ksiądz Henryk Zieliński.
Ja się tu nie zgodzę z panem mecenasem, że afera Amber Gold była większa i ważniejsza. Oczywiście z punktu widzenia wielu tysięcy Polaków, którzy tam stracili swoje pieniądze, to tak. Nas tutaj chodzi bezpośrednio o bezpieczeństwo państwa, jeżeli chodzi o współpracę z FSB, bo zauważmy jeszcze jedno. Proszę państwa, myśmy kupili te 48 F-16 od Stanów Zjednoczonych. I co? Praktycznie bez żadnego skutecznego uzbrojenia. Teraz dopiero zapadają decyzje o tym, żeby Polakom sprzedać chociażby rakiety dłuższego zasięgu niż kilkadziesiąt kilometrów.
Zakończę ten wątek pytaniem, czy panów zdaniem to show Donalda Tuska, państwa zdaniem, może zmienić jakoś preferencje wyborcze Polaków? Był sondaż niedawno, Kantar Public, czyli dawny TNS OBOP, to jest poważna pracownia. Tym razem przeprowadzono to metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo, czyli taka dość spora próba i bezpośrednie pytania. No i tak, Prawo i Sprawiedliwość 38%, Platforma 19%, Kukiz 15%, 11%, Nowoczesna na granicy progu wyborczego 5%. Ja słyszałem z takich plotek politycznych, że trochę w reakcji chyba na ten sondaż już jedna z pracowni, która znana jest z tego, że jest dziwna, szykuje sondaż, w którym z kolei Platforma ma nagle prześcignąć Prawo i Sprawiedliwość. I to ma być narzucone jako temat debaty. No, bardzo mi smuci to, że te sondaże są tak fruwają, często nieodpowiedzialnie przygotowywane i powielane. No ale oczywiście takie jest prawo demokracji. Ale czy to, co zrobił Donald Tusk, może te sondaże, które przed chwilą zobaczyliśmy, zmienić? Bo ten dla Prawa i Sprawiedliwości, no, rewelacyjny.
No, Prawo i Sprawiedliwość niemalże z takim poparciem jak cała opozycja razem wzięta. No niemalże, bo tam trochę brakuje. I czy Donald Tusk to może zmienić? No w tym momencie chyba jeszcze nie, ale rzeczywiście nie lekceważyłabym Donalda Tuska i jego możliwości jako kandydata na prezydenta.
A czy on nie osłabi na przykład paradoksalnie Grzegorza Schetyny, który zaczął tutaj nagle się jawić tymczasowy lider? No,
pojawiają się takie głosy, że cała
ton.
Ta szopka była obliczona na ten konflikt, który w opozycji trwa tak naprawdę i o to, żeby to w opozycji się policzyli, tak, i ustalili, kto tam jest liderem tej opozycji. No na pewno nie jest nim już Ryszard Petru. Grzegorz Schetyna go pożarł, wystawił na margines 5% poparcia. To już w wyborach w ogóle nie będziemy pamiętać o tej partii, więc to się Grzegorzowi Schetynie udało, ale Donalda Tuska nie należy lekceważyć, powtórzę jeszcze raz.
Wpłynie, bo jednak, księże, jest taka sprawa. Wiemy wszystko o Amber Gold jako o tym, co się działo w państwie, w którym nikt nie kontrolował prokuratury, policji, nadzoru finansowego i nic. Myśmy wszystko zapomnieli. Witamy jako pewna grupa i odwołująca się do pewnej...
Ale może Polacy właśnie widzą, dowiadują się dzięki tej komisji śledczej, bo ja może to nie jest gdzieś tam super
jestem
komentowane,
absolutnie za tym.
Ale jednak ta wiedza, kolejni urzędnicy, którzy mówią, nic nas to nie obchodziło, niczego nie kontrolowaliśmy. Ja mam poczucie, że Polacy są mądrzejsi niż się niektórym propagandystom
nadzieję,
wydają.
Ale przegrała tamta formacja po państwie teoretycznym. Jego symbolem absolutnie był premier Tusk. Ile rzeczy się działo, które gdyby on, tu jest sprawa do dyskusji, kontrolował, to do nich by nie doszło. Czy nie kontrolował, bo nie chciał, czy też
kontrolował.
To jest zupełnie o drugie zagadnienie. A reprywatyzacja na przykład. Weźmy taki przykład. Przecież wszyscy to wiedzieli, ja mogę dać 100 dowodów, że od 2000 roku. Prokuratury, policję świetnie o tym wiedział o tym premier także, prawda? I ja dlatego powiedziałem, że nie muszę odwoływać się do wywiadów, co jest zawsze tajemniczą historią, ale ja mówię o tym powodzie, dla którego ta cała formacja została odrzucona przez ludzi. I dlatego trzeba o tym przypominać, że nie gadżety, tylko no, takie rozliczenie rzeczywistych działań powinno być
narzędziem. Tak, gdy chodzi tutaj o całą sprawę polityki wewnętrznej nas w kraju i rzeczywiście Polacy bardziej odczuli, większość ludzi bardziej odczuła to, że tracą pieniądze ludzie w parabanku i nikt za to nie odpowiada. Natomiast nie zgodzę się z tym, że nikt tego nie kontrolował, ponieważ przekazy, które śledziliśmy jeszcze za poprzednich rządów, pokazywały, że to nie była kontrola taka, jaka być powinna i na tej płaszczyźnie, tylko to była czasami kontrola towarzyska, że gdzieś nagle kamery pokazują pana premiera razem z sędzią, który podejmuje w tę decyzję w sprawie śledztwa na meczu piłkarskim i się nie znają, tylko tak przypadkiem siedzą obok siebie.
Więc
to jest jedna sprawa. Skończę tylko jeszcze jedno. Mianowicie ja cały czas pokazuję, że to są dwie sprawy na różnych poziomach. Kwestia współpracy z obcym wywiadem i kwestia braku nadzoru, czy też nie dziwnego nadzoru, pewnego układu między władzą a parabankami i jakimiś grupami wręcz przestępczymi. Ponieważ o to chodzi, że Zachód, zwłaszcza Stany Zjednoczone, nie udostępnią nam swoich technologii obronnych. Będziemy cały czas 20 lat za czołówką światową w momencie, kiedy oni nie będą mieli pewności, że sprzedane nam technologie nie trafią natychmiast do Moskwy.
To jest właśnie...
Skoro
Jeszcze jedno słowo, które jest w sondażu. Chciałam powiedzieć taką rzecz, że widać wyraźnie kilka rzeczy. Po pierwsze, Platforma Obywatelska, opozycja zrozumiała już, że rządu nie obali się na ulicy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zobaczcie, że opozycja zmieniła język i to widać wyraźnie. Coraz mniej mówi się już o tym, że nie ma w Polsce demokracji, że mamy faszyzm i tak dalej. Odchodzą od tego, zaczynają punktować rząd i mówić o tym, jakby co ich zdaniem nie działa, o chaosie, o tym, o tamtym, to nie działa, no to tamtym nie dobrze. Działa. Znaczy, no nie wiem dla kogo. Generalnie widać, że pewna strategia nie wypaliła. Opozycja przelicza swoje siły teraz i zmienia narrację. I teraz no, zobaczymy, co wyjdzie ona z tej też, zmiany narracji.
Rysuje ten rząd jako taki rzekomo właśnie bardzo oddalony od ludzi, jeżdżący limuzynami. To jest taka linia narracyjna opozycji, myślę, że najnowsza. Ale dobrze, ksiądz Henryk Zieliński, wreszcie mi się udało to powiedzieć, wspomniał o wymiarze sprawiedliwości, a przed nami duża bitwa o reformę. Chyba taka ostatnia z tej bazy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, z tej bazy 2015 roku, taka ostatnia duża obiecana reforma i spójrzmy na komentarze w tej sprawie.
Stracą swoje wpływy, stracą swoją władzę nad szeregowymi sędziami, będą musieli więcej orzekać ci sędziowie. Stracą wpływ na obsadę różnego rodzaju lukratywnych stanowisk.
Jesteśmy bardzo zaniepokojeni projektowanymi zmianami w ustawie o ustroju sądów powszechnych. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni projektowanymi zmianami dotyczącymi Krajowej Rady Sądownictwa.
Tego się sędziowie domagali na kongresie. Powołania sądów pokoju, sędziów pokoju, żeby ten drobiazg, żeby te wykroczenia nie sądzili sędziowie. Powołanie,
ale zmiany idą w tym kierunku.
A proszę pana, nie wiem czy idą, ale się zajmują w tej chwili nie sędziami pokoju.
Jeżeli co trzeci Polak ufa tak naprawdę sądownictwu, polskiemu sądownictwu, to znaczy, że jest bardzo źle. To znaczy, że potrzebne są reformy. To znaczy, że przez 27 lat nikt nie przeprowadził reformy, którą w tej chwili przeprowadza rząd pani premier Beaty Szydło, na w szczególności pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
Cytowany w tym fragmencie, w tej zbitce, profesor Adam Strzembosz był gościem programu Warto Rozmawiać w TVP1. I uderzyło mnie, jak bardzo bronił tego systemu. To znaczy, to nie jest dyskusja, że trzeba trochę zmienić, inaczej zmienić wymiar sprawiedliwości, tylko w oczach czy w ustach obrońców tego, co jest, no brzmi to, wszystko jest super. Wszystko jest super. Jeżeli coś możemy zrobić, to troszeczkę sędziów odciążyć. Panie mecenasie.
No nie powinniśmy zaczynać tego wątku od pana mecenasa.
Wiem, ale potem pan mecenas już będzie tylko i wyłącznie prostował nasze wypowiedzi, więc...
Odpowiedzi na tak wnikliwe pytanie mogę powiedzieć tak, że jeżeli na kongresie sędziów nie zajęto się sprawą prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ja powiem o drobiazgu, bo albo to jest
milionowe
kasta,
wycieki pieniędzy.
Albo to jest kasta zamknięta, jak słyszę, i członek tej kasty
korupcja,
jest
tam była
podejrzewany o kradzież i na zasadach specjalnych nie jest aresztowany, bo połowa moich klientów za dziesiątą część tego siedzi i nikt słowa nie mówi, to znaczy, że coś jest nie w porządku. Jeżeli na tym kongresie nie mówi się o poprzednich wydarzeniach, o panu prezesie Milewskim z Gdańska, nie wyrzuca się tego na zewnątrz, to jakby się zaprasza do tego, żeby z zewnątrz ten wymiar sprawiedliwości kontrolować, bo przecież nie żadna partia wskazała ludziom w sondażach brak zaufania do wymiaru sprawiedliwości, do czasu, także do wyroków. Bo przecież mówiliśmy o reprywatyzacji. Sądy za to też odpowiadają.
Maciej Pawlicki?
Ja myślę, że problem jest szerszy niż tylko złodzieje wśród sędziów. Oczywiście no, są złodzieje wśród sędziów, są tam też głupcy czy niegodziwcy.
No, tylko to w Krakowie to jest jednak wyprowadzenie ogromnych sum.
Ja wiem i niepokoi to, że nie ma systemu, kompletnie nie ma systemu samooczyszczającego się, który zapowiadał profesor Strzembosz wiele, 20 lat temu. I on oczywiście mówił wtedy o kwestii współpracy z państwem totalitarnym. To oczyszczenie nie nastąpiło. Profesor Strzembosz ma ogromny moralny, powiedziałbym, dług wobec nas wszystkich, że to wtedy zrobił, a potem jego środowiska do tego nie doprowadziło. Natomiast w moim przekonaniu problem polega na tym, że cały system wykształcenia sędziów, który jest, czy mianowania sędziów, który jest przecież krwiobiegiem w ogóle państwa, bo jeżeli nie działają sądy, to nie działa nic. Czyli jeżeli źle działają, to źle działa ogromna część spraw. Polega na tym, że sędziowie nie rozumieją, po co są. Znaczy oni są po to, żeby znajdować paragrafy i mieć z głowy i odpychać od siebie sprawy. Oni są po to, żeby wymierzać sprawiedliwość. Oni tego w ogromnej większości nie rozumieją i nie ma takich mechanizmów, ani jak widzę w kształceniu, ani w egzekwowaniu wyroków, ani w trybach apelacyjnych, ani no w relacji samego obywatela do sądu, w których sprawiedliwość byłaby, a nawet prawo i sprawiedliwość, bez cudzysłowu, byłyby w absolutnym centrum. I to jest chore. Sędziowie bronią się przed tym, by te zmiany nastąpiły. Myślę, że to jest też trochę nie bardzo dobrze komunikowane przez partię rządzącą, te zmiany, bo nie powinniśmy, mimo tego, że to jest bardzo ważne, nie powinniśmy na plan pierwszy wysuwać tych złodziei, tylko powinniśmy wysuwać te sytuacje, w których odstajemy od standardów cywilizowanych.
Czy prezydent Andrzej Duda powinien podpisać tę ustawę? Marek Magierowski?
Jedno zdanie jeszcze, panie redaktorze. Bardzo celne pytanie, ale jeszcze jedno zdanie. Wydaje mi się, że powinniśmy pokazać, jak to jest w Niemczech, jak to jest we Francji, jak to jest w cywilizowanych, starych demokracjach, w których sądy dobrze działają.
Czy prezydent Andrzej Duda powinien podpisać tę ustawę? Marek Magierowski z Kancelarii Prezydenta powiedział ostatnio, że prezydent ma tutaj wątpliwości. Rozmawiał kilka razy z ministrem Ziobro. Chodzi przede wszystkim o ten zapis mówiący o wygaszeniu kadencji członków Krajowej Rady Sądownictwa w momencie wejścia w życie tej ustawy. A Krajowa Rada Sądownictwa to jest ten organ, który właściwie w wymiarze sprawiedliwości, oczywiście to kaskadowo potem idzie, ale decyduje o wszystkim. No i autorzy tej reformy mówią, jeśli tego nie zrobimy, to sobie możemy napisać 100 ustaw, tak tłumaczy minister Ziobro, a oni i tak zrobią to po swojemu.
Jedno tylko zdanie. Montesquieu zawsze przywoływany jako ten, który jest autorem, to pan mecenas potwierdzi, trójpodziału władzy, prawda, świętego podziału. Ten sam Montesquieu mówi, pod warunkiem, że sędziowie nie wybierają sędziów.
Bo powinien podpisać?
Dorota Łosiewicz. Tutaj nawet twórcy tej ustawy mówią, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki mówi, że on nie jest przekonany, że rozwiązania, które powstały, są najlepszymi z możliwych. Bo najlepsze byłyby takie, gdyby można było zmienić konstytucję i ten system stworzyć od nowa. Tam też są wątpliwości co do tego mechanizmu upolitycznienia, o którym mówimy, ale nikt nie wymyślił w tej chwili lepszego systemu na to, żeby w jakikolwiek sposób kontrolować to środowisko.
Znaczy, ktoś musi przerwać samozadowolenie tej grupy,
znaczy, bo
prawda?
Tam to
musi
nie ma żadnej kontroli. Ta grupa jest poza wszelką kontrolą. Kontroluje się sama, tak? No. Tylko wybiera takie są mechanizmy i niestety wybiera się sama i widzimy, jakie są skutki tego.
Ja nie jestem w stanie doradzić prezydentowi w tej kwestii. Ma pewnie znacznie bardziej kompetentnych doradców, sam jest zresztą doktorem prawa. Natomiast na pewno z polskim wymiarem sprawiedliwości trzeba coś zrobić, bo tego typu, ten poziom zaufania, gdyby jakakolwiek inna władza miała, zostałaby obalona w Polsce. Druga sprawa to taka, że troszeczkę tutaj trzeba powiedzieć, że minister Ziobro zaczyna wyrastać na polityka ciężkiego kalibru, ciężkiej wagi. Rzeczywiście jego decyzje, jego sposób sprawowania urzędu w tej kadencji, niżeli w poprzedniej, jest dużo poważniejszy. I my mu zarzucamy troszeczkę, że on nie komunikuje się ze społeczeństwem, tak. Natomiast ja wolę ten sposób, niż wtedy, kiedy szedł komunikat, a potem czasami z tego
wnioski wyciągnięte wychodziło. Dobrze, proszę księdza, skoro jest ksiądz przy głosie, nie chciałbym, żebyśmy też zgubili ważnego tematu. On może nie jest w tej chwili na pierwszych stronach gazet, ale w weekend Polacy na pewno o tym usłyszą. Myślę o obchodach 600-lecia prymasostwa w Polsce. Przed nami duże wydarzenia. Czy dzisiaj prymasostwo to jest, czy i te obchody to będzie takie symboliczne wspomnienie, czy to ma swoją wagę? Przez lata prymas Polski to był też Interrex, prawda? No, troszkę to straciło na znaczeniu i czy to dobrze?
Troszkę to straciło na znaczeniu. W tej chwili również ze względu na to, że nastąpiło rozdzielenie funkcji prymasa Polski jako honorowej metropolity gnieźnieńskiego z funkcją przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski i z funkcją metropolity warszawskiego. Także no bo życie społeczne w tej chwili koncentruje się głównie w Warszawie. Natomiast te obchody są nie tylko wspomnieniem historycznym, ale one także pokazują pewne relacje, bardzo ścisłe relacje między państwem i kościołem w Polsce. I tu nie chodzi o wtrącanie się kościoła w życie państwowe, tylko o wskazanie, że nawet wtedy, kiedy struktur państwowych nie było, kiedy państwo nie funkcjonowało, to czasami naród mógł funkcjonować dzięki temu, że istniały struktury kościelne.
I ta wspólna troska. Bardzo ciekawy artykuł w tygodniku Idziemy, który ksiądz redaguje właśnie na temat 6 wieków polskich prymasów. Polecam, a teraz pozdrowię słuchaczy katolickich rozgłośni radiowych, które nas transmitują bądź retransmitują. Nas, czyli Salon Dziennikarski, wspólny program Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Teraz ze studia TVP Info, a są to Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Via w Rzeszowie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M Kielce, Doxa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. Bardzo też chciałem pozdrowić tych naszych widzów i słuchaczy, których spotkałem na krakowskim Przedmieściu 10 kwietnia. Obiecałem, że to zrobię. Dużo bardzo ciepłych słów. Dziękuję, że Państwo są z nami. Czujemy tę wspólnotę, którą Salon Dziennikarski tworzy już od kilku lat. Bardzo dziękuję gościom tego wydania. Dorota Łosiewicz.
Dziękuję Państwu. Maciej miłego Pawlicki, weekendu.
Ksiądz Henryk Zieliński, mecenas Marek Markiewicz, Michał Karnowski. Dziękuję bardzo. Za tydzień Salon. Zapraszamy.